audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19:00, zatem zapraszam do wysłuchania audycji w Radiu Ain Karim 104,4 FM. W dzisiejszej audycji będę mówić o dwóch tematach. Jeden temat bardzo bieżący, związany tak naprawdę z datą trochę 1 czerwca. Nie będzie to omawianie Międzynarodowego Dnia Dziecka, ale wprowadzenia nowej możliwości zapobiegania bardzo groźnemu nowotworowi, w szczególności rakowi szyjki macicy, czyli wprowadzenia do naszego panelu ochrony opieki zdrowotnej bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. A druga część audycji będzie poświęcona, już tutaj tak trochę zapowiadam, oczywiście akcji krwiodawstwa. Przypominam, że 18 czerwca, czyli za tydzień, w najbliższą niedzielę, możemy spotkać się w Krzczonowie, w przychodni między 8 a 12 i tradycyjnie w sposób bezpieczny i tak naprawdę z korzyścią dla wszystkich pomóc osoby, które czekają na naszą krew. Zatem zaczniemy od tej daty 1 czerwca. Cóż to się stało w tym dniu? Mianowicie w tym dniu rozpoczął się w Polsce program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Takie programy były realizowane także w naszym powiecie. Były finansowane nie przez Narodowy Program Opieki Zdrowotnej, ale przez różne powiaty czy miasta, które zdecydowały się w ten sposób wydać pieniądze i szczepić pewne określone grupy wiekowe. Zatem mamy wśród nas, szczególnie mówimy tutaj na razie o dziewczynkach, dziewczynki, które są już zaszczepione i bezpiecznie mogą wkraczać w dorosłe życie. Powszechne szczepienia przeciw HPV i wysoki stan zaszczepienia to droga do eliminacji raka szyjki macicy. Komu zawdzięczamy ten program? Program zawdzięczamy tak naprawdę dwóm osobom. Mianowicie pani doktor i panu doktorowi, który nawet z tego tytułu otrzymał Nagrodę Nobla. Gdzieś mi tu zginęło jego nazwisko, ale zaraz się znajdzie. I pan doktor zdecydował się poświęcić Harald Zurhausen. Otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycie roli ludzkiego wirusa brodawczaka, czyli HPV, w patogenezie, czyli w powstawaniu raka szyjki macicy. Odkrycie to przyczyniło się bezpośrednio do opracowania szczepionek, które chronią nas przed nowotworami, szczególnie narządów płciowych, tym głównie raka szyjki macicy, ale także odbytu. Są kraje, które rozpoczęły ten program tak naprawdę bardzo szybko. Szczepionka pierwsza była wprowadzona do powszechnego szczepienia w 2007 roku i początkowo była przeznaczona tylko dla dziewcząt. Australia jest krajem, który odnotował tak naprawdę spektakularny sukces w drodze eliminacji tego nowotworu, podobnie jak wcześniej obserwowaliśmy to w przypadku WZW. Przypominam, że szczepionka przeciw WZW także jest szczepionką zapobiegającą rozwojowi nowotworu. Tutaj mówimy o nowotworze wątroby. W tym przypadku wirus HPV, przez to, że zaszczepimy się w odpowiednim momencie, nasza odpowiedź immunologiczna powoduje, że wirus jest zniszczony i nie dochodzi do zakażenia. Australia w 2007 roku wprowadziła powszechny program dla dziewcząt, wszystkich. W 2018 roku tylko 7 na 100 tysięcy kobiet miało w Australii raka szyjki macicy. W naszym kraju jest to nadal między 30 a 60. 60 na 100 tysięcy kobiet, czyli u nas chorujemy tak naprawdę prawie 10 razy częściej. W 2028 roku Australia planuje wyeliminować ten nowotwór w ogóle z opieki zdrowotnej. Oczywiście to zawsze te założenia są jakieś takie bardzo piękne. Pewnie nie będzie to 100% sukces, ale tak naprawdę jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i leczenie raka szyjki macicy, to ten sukces, jeśli będzie się mieścił nawet w 90%, to jest w zupełności dla opieki zdrowotnej wystarczający. Zatem wróćmy do naszego wirusa. Wirus brodawczaka HPV odpowiada przede wszystkim za zachorowania na raka szyjki macicy, ale może doprowadzić także do nowotworów pochwy, prącia u mężczyzn, ale także nowotworów jamy ustnej, nosogardzieli, języka, migdałków, głowy, szyi i odbytu. Wyróżniamy prawie 200 typów HPV, wśród których 40 to są wirusy onkogenne, wywołujące początkowo zmiany skórne w różnych częściach ciała. Tutaj głównie wiemy, i to będą rzeczywiście okolice narządów płciowych, ale także okolice jamy ustnej. I też brodawki, które znajdują się na rękach, jeśli są wywołane przez wirusa HPV, jeśli ten wirus mieści się wśród tych 40, mogą prowadzić do rozwoju w naszym ciele nowotworu. Taki wirus brodawki wywołuje kłykciny kończyste i brodawczaki i różne typy brodawek, nawet niewielkich, o różnym stopniu możliwości przekształcenia się w nowotwór. Zakażenie HPV szerzy się tak naprawdę właściwie drogą płciową. Poprzez kontakt bezpośredni, także ze zmianami skórnymi, czy też na błonie śluzowej, drogą wertykalną w czasie porodu. Czyli matka, jeśli ma infekcję kłykcinami, może zakazić swoje dziecko. Do zakażenia najczęściej dochodzi w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Zatem tutaj program, który prowadzimy, skierowany jest w tej chwili tak naprawdę do młodych osób, bo w tej chwili program, o czym będę mówić dalej, skierowany jest zarówno do chłopców, jak i do dziewcząt, które jeszcze nie rozpoczęły życia seksualnego, zatem musimy rozpocząć to szczepienie między 9 a 10 rokiem życia, po to też, żeby ta odporność była na jak najlepszym poziomie. Co wiemy też z różnych audycji, które tutaj prowadziłam, wirusy mają działanie możliwości wywołania nowotworu poprzez to, że modyfikują układ immunologiczny w różny sposób i doprowadzają do powstania komórek, nad którymi nasz układ immunologiczny przestaje panować, czyli przestaje kontrolować. Te komórki zaczynają się dzielić w sposób niekontrolowany. Początkowo tworzą stan przedrakowy, który następnie, jeśli nie będzie w odpowiednim momencie leczony, przekształca się w raka. Trzy najczęściej wysoce rakotwórcze typy to jest HPV 16, 18 i 45. I one odpowiadają aż za 75% przypadków raka płaskonabłonkowego szyjki macicy i 90% przypadków raka gruczołowego. Mówiliśmy kiedyś bardzo dawno o typach raku i tutaj w szyjce macicy mamy niekorzystną sytuację, bo mogą być zarówno nowotwory płaskonabłonkowe, jak i gruczołowe. I jak widzimy, większość z nich tak naprawdę uważamy, że rak szyjki macicy nie może powstać bez infekcji wirusem HPV. Typy 16 i 18 odpowiadają tak naprawdę w takim razie za 80% przypadków raka płaskonabłonkowego, sromu i odbytu. Światowa Organizacja Zdrowia uznała wirus HPV 16 i 18 za czynnik rakotwórczy dla człowieka. Czyli w naszym najlepszym interesie leży, żeby szczepienie było zastosowane jak najszerzej, i w ten sposób doprowadzi to do eliminacji tego czynnika onkogennego. Jakie objawy daje zakażenie wirusem HPV? objawy są bardzo niecharakterystyczne, ale brodawki stóp, brodawki zwykłe, brodawki płaskie, brodawki w krtani, czyli to wszystko, co niestety towarzyszy nam teraz bardzo często, to już jest pierwszy objaw zakażenia wirusem HPV. Nie wszystkie oczywiście te zakażenia są tymi trzema typami onkogennymi, ale tak naprawdę oglądając brodawkę, my nie wiemy, czy to zakażenie jest wywołane przez któryś z typów onkogennych wirusa HPV. Zakażenie oczywiście wirusem HPV może przebiegać kompletnie bezobjawowo, jak to w przypadku wirusów. Czyli nie będziemy nic widzieć ani na skórze, ani na śluzówkach jakichkolwiek cech zakażenia tym wirusem. W związku z tym bardzo często dopiero to zakażenie jest stwierdzane przy badaniu histologicznym pobranego materiału ze zmiany, którą badamy. Zatem powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje tutaj te podstawowe założenia narodowej strategii, nawet nie tyle szczepiennej, co narodowej strategii onkologicznej na lata 2020-2030. Jeśli chodzi o proces walki czy wygrywania z chorobą onkologiczną, to tak naprawdę, sami wiecie, mamy tylko dwie możliwości. Albo profilaktyka stosowana na szeroką skalę. W przypadku raków czy nowotworów wywołanych przez wirusy możemy się zaszczepić w tych dwóch przypadkach. Profilaktyka polegająca na wykonywaniu badań, które w założeniu pomagają nam wykryć nowotwór na bardzo wczesnym etapie albo wykryć zmiany przedrakowe i w ten sposób leczyć. No i oczywiście leczenie, w którym czasem jesteśmy skazani na porażkę. Zależy to oczywiście od rodzaju nowotworu. Czyli tu staram się wam uzmysłowić tak naprawdę, że tutaj też, jak w przypadku niektórych działań profilaktycznych, nie ma wyboru. Czyli szczepienie może uchronić przed ryzykiem zakażenia HPV, a co za tym idzie do rozwoju kolejnych stadiów bytowania wirusa w naszym organizmie. Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym zakażeniem, do którego może dojść tak naprawdę w każdym momencie, ale wiemy, że jednak ta inicjacja seksualna jest jakby tutaj taką graniczną datą, dlatego szczepienie wprowadzane jest na całym świecie w populacji od 9 roku życia. Nasz program z darmowymi szczepionkami jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat i tylko roczniki 2010 i 2011 w tym roku mogą być szczepione. Zatem to szczepienie jest prowadzone w ramach takiego programu szczepiennego, podobnie jak szczepienie przeciw COVID-19 i grypie. Różni się tylko tym, że na razie dzieci nie mogą być szczepione w aptekach. Zatem szczepienie nie jest przypisane do konkretnej przychodni, do której zdeklarowane jest wasze dziecko, bo może ta przychodnia nie prowadzić tego szczepienia. Natomiast jest oczywiście lista przychodni, które szczepienia prowadzą. Nasza przychodnia szczepienie przeciw HPV prowadzi. Zresztą szczepimy także w programie powiatowym i w sumie powiedzmy, że trochę tych dzieci już jest wyszczepionych. Niemniej jednak, jeśli macie dziecko, które urodziło się w 2010 bądź 2011 roku, to w waszym najlepszym interesie leży zgłosić to dziecko do szczepienia. Przychodnia nie będzie szukać tego. To jest szczepienie poza kartą szczepień. Jest szczepieniem zalecanym, bezpłatnym, ale nie obowiązkowym. Zatem rodzic musi sobie przypilnować, żeby w przyszłości jego dziecko, zarówno chłopiec, jak i dziewczynka, nie mieli problemów z zakażeniem wirusem HPV i nie groziły im te choroby onkologiczne. Czyli na razie nie będzie jakby takiej weryfikacji, że przychodnia czy pielęgniarka w przychodni bierze kartę szczepień i mówi: o, tu nie było tego szczepienia. Szczepienie jest prowadzone w wersji karty szczepień elektronicznej, czyli każdy będzie miał, każdy z Was, jeśli dziecko będzie zaszczepione, ma dostęp do tej karty i do poświadczenia o szczepieniu. Zgłosić się można w trzech, są trzy możliwości. Czyli jeśli Wasza przychodnia prowadzi szczepienie, to zgłaszacie się po prostu w przychodni. Te szczepienia nie będą się odbywać tak jak inne szczepienia, tylko będziemy gromadzić taki system, raczej weźmiemy kilka dzieci i po prostu to szczepienie będzie się odbywało w jakimś określonym dniu o określonej godzinie przez infolinię 989 i tutaj infolinia jest czynna przez 7 dni w tygodniu od 7 do 20 i na infolinii otrzymacie informację, gdzie znajduje się przychodnia najbardziej Wam odpowiadająca, najbliżej Waszego miejsca zamieszkania, w której można to szczepienie wykonać i oczywiście przez internetowe konto pacjenta. System rejestracji jest elektroniczny, zatem przychodnia, jeśli otwiera sobie tą elektroniczną rejestrację, no to widzi, ile dzieci będzie w danym dniu na dane szczepienie się zgłosi. Zatem jeszcze raz podkreślam, to rodzic pilnuje, żeby skorzystać z bezpłatnego szczepienia. Szczepienie w tym roku, czyli do końca roku, mają czas, tylko może być wykonane tylko u roczników z 2010 i 11 i to jest szczepienie bezpłatne. Cały czas funkcjonuje program, o którym już mówiłam, dla dziewcząt i kobiet od 9 roku życia, czyli każda kobieta, jeśli nie mieści się jeszcze w tym programie bezpłatnym, albo już się nie mieści, może zgłosić się do swojej przychodni, poprosić o receptę. Recepta jest z 50% odpłatnością i potem już w normalnym trybie zgłasza się do swojej przychodni w celu wykonania szczepienia. U kogo zalecane jest szczepienie przeciw HPV? Oczywiście te dwa roczniki, które podlegają jakby tutaj bezpłatnemu szczepieniu, to możemy sobie już jakby zostawić. Natomiast szczepionka jest w swoim opisie, ma wskazania dla wszystkich dziewcząt i chłopców w wieku 9 lat i więcej. Tutaj ten nacisk kładziemy na 11-13-latki. Osób w wieku do 26 roku życia, które wcześniej nie zaszczepiono i chcą się zaszczepić. I tutaj ten program 50% odpłatności. Do rozważenia szczepienie u osób w wieku 27-45 lat, wcześniej nie zaszczepionych, które mogą odnieść korzyść z tego szczepienia. I są to szczególnie kobiety, które borykają się ze stanami zapalnymi, które mają jakieś problemy, czy też okazuje się podczas badań, że być może jest to stan przedrakowy, czy jakaś neoplazja, czy pojawiły się jakieś zmiany, które mogłyby wskazywać, że być może w przyszłości mógłby, jeśli nie będą się leczyć, mógłby im grozić rak. Szczepionka jest szczepionka dwuwalentna do dyspozycji. Szczepionki w naszym programie szczepień mamy tak naprawdę dwa rodzaje szczepionek. Szczepionka czterowalentna i szczepionka dziewięciowalentna. Oczywiście wydaje się jakby korzystniej zaszczepić tą szczepionką dziewięciowalentną. W programie darmowym macie do wyboru te dwie szczepionki, ale tak naprawdę ważne jest tutaj szczepienie. Wiemy, że odporność ma pewnie trochę właściwości krzyżowe, podobnie jak w przypadku pneumokoków, że czasem szczepimy szczepionką dziewięciowalentną, czasem trzynastowalentną, ale tak naprawdę ważne jest, żeby organizm umiał rozpoznać danego wirusa. Czyli tutaj tak naprawdę trochę onkologia wyszła też do populacji dziecięcej. Już onkologia wyszła do populacji dziecięcej, kiedy wprowadziliśmy powszechne szczepienia przeciw WZW typu B, ale tak naprawdę to jest wyjście do populacji dziecięcej po to, że kiedy będziemy mieć te osoby dorosłe, żeby rzeczywiście w onkologii było trochę lepiej i spokojniej i żebyśmy mogli mieć świadomość tego, że w okresie dzieciństwa daliśmy naszym dzieciom maksymalną ochronę i kiedy będą już dorosłe, będą miały swoje rodziny, to nie będą musiały się borykać przynajmniej z leczeniem onkologicznym w przypadku tych nowotworów, którym możemy zapobiegać przy pomocy szczepień.
wśród losu fal. Z głową w obłokach chwytam przelotnie to, co mi życie chce dać. Fruwam, lecz jeśli zakpi ze mnie Bóg, wiem, że połamie sobie skrzydełka o życia bruk. Pofrunąć chciałam do góry wzwyż, nie pozostawać w tyle. Dołem wędruje kret albo mysz, a górą mkną motyle. Fruwam, lecz jeśli zakpi ze mnie Bóg, wiem, że połamie sobie skrzydełka o życia bruk.
W kolejnej części audycji chciałam Was zaprosić po raz kolejny do oddawania krwi. Tutaj ściągnęłam sobie dzisiaj wykres na wojewódzkim naszym Centrum Krwiodawstwa, jakiej krwi brakuje. Zbliżamy się do wakacji. Zatem wakacje, wiecie, to jest po pierwsze większa ilość wypadków, niestety. Zwiększone zapotrzebowanie na krew. Troszkę mniejsza ilość dawców, którzy też gdzieś tam odpoczywają. W związku z tym tej krwi zaczyna brakować. Stan na 9 czerwca to jest tak naprawdę w grupie, która najpowszechniej występuje w Polsce, czyli 0 RH+, mamy zabezpieczenie. Pozostałe grupy, no niedobory, największy niedobór klasycznie w grupie 0 RH-. Ale oczywiście to, że widzimy, której grupie brakuje krwi, to nie znaczy, że którejkolwiek krwi nie będziemy pobierać. Czyli każda krew się liczy. W tym tygodniu mamy tak, w następnym jest zupełnie inaczej. Poza tym, jak dzisiaj Wam przedstawię, przygotowanie takiej krwi do podania jej pacjentowi, to nie jest tak naprawdę, w sumie rozpoczyna się podczas waszego udziału w takiej akcji, ale trwa przygotowanie różnych preparatów krwiotwórczych, trwa kilka tygodni, także wasza krew, jeśli będzie przeznaczona do przerobienia i na przykład na płytki krwi, może potrwać ten proces nawet kilka tygodni. I to, że dziś, czy 18 czerwca, czyli w niedzielę najbliższą, zdecydujecie się oddać krew, nie znaczy, że wasza krew natychmiast, szczególnie ta 0 RH- będzie zużyta w następnym dniu. Zatem tak, 18 czerwca, czyli niedziela, przychodnia w Krzczonowie, tradycyjnie od godziny 8 do 12 możecie oddać krew. Przychodni oczywiście pracować będą pracownicy naszego powiatowego, czy właściwie myślenickiego punktu krwiodawstwa. Na czele z naszymi tutaj, można powiedzieć, paniami z naszej okolicy, czyli Małgosią, Anią, i na pewno z chęcią was wszystkich przywitają. Każdego, kto będzie miał ochotę po dobrym śniadaniu przyjść i wspomóc potrzebujących. Zatem podsumujmy króciutko, kto może oddać krew. Musisz mieć ukończone 18 lat. Do oddania krwi niezbędny jest dowód osobisty, który należy przynieść na akcję. Oddajemy krew pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. I tutaj kolejna uwaga, szczególnie do dziewcząt, które bardzo często przychodzą, wagą graniczną jest 50 kg, czyli jeśli dziewczyna waży mniej, to po prostu niestety nie może przyjść do oddawania krwi. Jest też taka ankieta na wojewódzkim punkcie krwiodawstwa, którą możecie sobie wcześniej w domu wypełnić. Ta ankieta właśnie zawiera takie pytania, kilka tych pytań. Odhaczacie i z grubsza wiecie, czy jest sens, żeby przyjść na to oddawanie, czy nie. Jeśli oczywiście nie jesteście pewni którejś odpowiedzi, to zawsze lepiej przyjść na akcję, bo tam panie bardzo, bardzo spokojnie rozwieją wasze wątpliwości. Zatem wiek, waga. Ostatnie 2 tygodnie powinny być bez objawów infekcji, czyli katar, kaszel, gorączka, objawy alergii. Teraz sporo jest alergików. Rzeczywiście te alergie są bardzo powszechne, reakcje alergiczne. Zatem nie może to być silna reakcja alergiczna, nasilone zmiany skórne. Choroby przewlekłe. Wszystkie choroby przewlekłe, czyli serce, płuca, nerki, cukrzyca. I tutaj przypominam, że zażywanie, tak naprawdę możemy uważać, że nie mamy choroby przewlekłej, ale mamy hipercholesterolemię, czyli za wysoki cholesterol, i lekarz przepisał nam do leczenia statynę bądź ezetrol. Niestety te leki dyskwalifikują od oddawania krwi, czyli musi być tutaj 2 tygodnie przerwy, i od też takich bardzo powszechnych leków na tak zwany żołądek osłonę, czyli blokerów pompy protonowej, też niestety zażywanie tych leków dyskwalifikuje od oddawania krwi. Kolejne pytanie w tej ankiecie to jest, czy kiedykolwiek chorowałeś na żółtaczkę? Jakakolwiek żółtaczka w przeszłości, czy to była żółtaczka typu A, typu B, nieważne, epizod jakiś, tutaj jakby nie sprawdzamy. Niestety taki człowiek nie może oddać krwi, ponieważ zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że wirus może być przetrwały. W związku z tym ta żółtaczka dyskwalifikuje od oddawania krwi. Preparaty, leki przewlekle stosowane poza witaminami, antykoncepcją hormonalną i leki na nadciśnienie, z tym, że nadciśnienie musi być dobrze kontrolowane. Czyli jeśli zażywacie leki albo robicie to bardzo nieregularnie, na nadciśnienie tylko, przypominam o leczeniu cholesterolu, ciśnienie jest dobrze wyrównane, to krew możecie oddać. Natomiast jeśli te leki zażywacie bardzo sporadycznie albo zażywacie wtedy, kiedy uważacie, że powinniście zażyć, przychodzicie do oddania krwi i wasze ciśnienie będzie na przykład 180, to lekarz was zdyskwalifikuje od tego oddawania. Oczywiście chcemy, żeby ciśnienie przy oddawaniu było tam, powiedzmy, około 120-130 jest optymalnie wtedy. też bardzo niskie ciśnienie dyskwalifikuje, no bo jednak oddajemy 450 ml płynu jakiegoś, prawda? Tutaj w wypadku oddawania w takich akcjach wyjazdowych to zawsze jest krew pełna, to ciśnienie też nie może być za niskie. Czyli generalnie przewlekłe stosowanie leków, poza tymi trzema, które wymieniłam, czyli witaminy, antykoncepcja hormonalna i nadciśnienie, te nie dyskwalifikują od oddawania krwi. No i teraz 6 miesięcy i zabiegi operacyjne, biopsja, gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia i duża ekstrakcja zęba. To jest 6 miesięcy. Jest tutaj troszkę zmiany, bo tak naprawdę po kolonoskopii z pobraniem wycinków i gastroskopii to jest 4 miesiące, ponieważ nasz punkt, jak powiedziały mi panie, wszystkie badania wirusologiczne robione są w metodzie PCR, czyli wykrywania materiału genetycznego, więc tutaj nie musi być już tego czekania półrocznego, czyli wystarczy im tylko 4 miesiące. Zabiegi, przekłuwanie uszu, tatuaże, makijaż permanentny. No niestety te zabiegi u kosmetyczek przy pomocy nieswoich narzędzi też często dyskwalifikują od oddawania krwi. No i wycieczki. Turyści zawsze mają pod górę i często przy szukaniu ciekawego rejonu, do którego mogą się udać, ale też przy oddawaniu krwi, bo jeśli kraj, w którym byliście, znajduje się na liście występowania malarii bądź też innych chorób tropikalnych, to lekarz też was zdyskwalifikuje od oddawania krwi. I taka mapa oczywiście znajduje się na odpowiednich stronach internetowych, no ale jeśli nie jesteście w stanie tego znaleźć, no to po prostu można się spokojnie zgłosić i zaraz przy rejestracji powiedzieć, że byliście w tym i w tym kraju i tam panie sprawdzają, czy ten kraj powoduje dyskwalifikację od oddawania krwi. No i też wyjazdy w ostatnich 30 dniach do krajów, które nie znajdują się na liście malarycznej, ale czasem mogą dyskwalifikować od oddawania, to też znajduje się na stronie internetowej krwiodawstwa. Co musicie zrobić przed oddaniem krwi? Przed oddaniem krwi tak naprawdę najważniejsze jest dobre śniadanie i dobre nawodnienie. Już od wieczora dobrze się nawadniamy. Te 2 litry w ciągu 12 godzin przed oddaniem krwi to jest takie minimum. Godzinę, półtorej godziny przed oddaniem ten posiłek. Unikamy tłustego jedzenia. Kalorie będziemy uzupełniać po oddaniu krwi. Przypominam, że taka donacja to jest 4000 kalorii, czyli taki efekt wow. Więc jeśli ktoś liczy na szybkie odchudzanie, to tutaj może spróbować. Unikamy tego tłustego jedzenia, ponieważ ta krew, jeśli zjemy bardzo tłusty posiłek półtorej godziny wcześniej, to rzeczywiście ta krew może być taka lipemiczna i ona po prostu do niczego się nie będzie nadawać. Czyli jakieś dobre, fajnie kaloryczne śniadanie, bez specjalnego tam nadmiernego jedzenia. Tak jak mówię, te kalorie uzupełnicie po donacji. Unikamy także jakiegoś bardzo dużego wysiłku fizycznego. No i staramy się oczywiście wyspać przed donacją i 24 godziny przed oddaniem krwi nie pijemy alkoholu. Czyli to są takie ogólne rzeczy, które każdy gdzieś tam niech sobie zaplanuje. Czyli w sobotę już sobie robimy taki reset, przygotowujemy się trochę do tego, że będziemy pomagać innym osobom. W związku z tym nasze ciało też musimy troszeczkę do tego przygotować.
Często piło, no i czego, że lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Piszę i wymyślam słowa piosenki, żebyś pomyślała, jak jestem wielki. I nie wiesz, że to właśnie ja chcę dać ci wielki wina palą. No i czego, czego jeszcze chcesz? Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Taki zaryczały świtem na niebie. Zaśpiewałem parę dźwięków tylko dla ciebie. I w oczy twoje zamglone spoglądam. Krzyczę do ucha, ciebie pożądam. Tylko ciebie, ciebie jeszcze chcę. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce.
Zatem, czy w ogóle zastanawiamy się, prawda? No dobrze, oddajemy tą krew. Czy to w ogóle wszystko jest potrzebne, czy ma sens? Ile osób z tego korzysta? W ogóle do czego jest krew, prawda? Krew jest, jest to tkanka łączna, ale w postaci płynnej, która składa się w głównej mierze z krwinek czerwonych, czyli erytrocytów, krwinek białych, leukocytów, płytek krwi, tak zwanych trombocytów i substancji międzykomórkowej, która jest nazywana osoczem. Podstawowe funkcje to przede wszystkim funkcja transportowa. Najważniejsza to jest transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek. I odwrotnie transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Krew transportuje substancje odżywcze, glukozę, lipidy, aminokwasy, witaminy z przewodu pokarmowego do wszystkich tkanek, hormonów z gruczołów dokrewnych, czyli na przykład tarczycy, nadnerczy, przysadki, podwzgórza do komórek docelowych, produktów przemiany materii do odpowiednich narządów, które je wydalają, na przykład mocznik, który powstaje w wątrobie, jest transportowany do nerek. Do zastanowienia zostawiam, jak to wszystko, mocznik znajduje się w nerkach, hormony tarczycy idą do komórek, w których mają działać. To jest tak jak dobrze naoliwiony transport, który w każdym miejscu wyrzuca to, co jest w danym momencie potrzebne. Czyli funkcja transportowa, tak naprawdę przemieszczanie wszystkiego tego, co powoduje, że nasz organizm funkcjonuje z jednej komórki do drugiej, z jednego narządu do kolejnego. Funkcja regulacyjna. Kontroluje, my jesteśmy organizmem stałocieplnym, czyli w stanie zdrowia nasza temperatura mieści się pomiędzy tam 35,8 a 37,2, prawda? Czyli utrzymuje krew, reguluje temperaturę ciała. Reguluje pH naszego ciała i reguluje także poziom nawodnienia organizmu. Funkcja obronna, układ immunologiczny, który jest jednym z najfantastyczniejszych rzeczy, jaka się nam przytrafiła. Udział w rozpoznaniu, niszczeniu drobnoustrojów chorobotwórczych, komórek nowotworowych, toksyn. No i wreszcie też bardzo ważna, trudno powiedzieć, czy któraś funkcja jest ważniejsza albo mniej ważna, no bo krew tak naprawdę też odpowiada za, bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, co jest niebagatelnym jakby zadaniem naszej krwi. Grupy krwi wyróżniamy na podstawie obecności czy braku na błonie erytrocytów, czyli czerwonych krwinek krwi, związków nazywanych antygenami grupowymi. I najważniejszy układ grupowy to jest układ AB0 i układ RH. W układzie AB0 mamy 4 grupy, czyli A, B, AB i 0. 0 to znaczy, że nie ma tych antygenów na powierzchni erytrocytów. W układzie RH najważniejszy antygen to jest tak zwany antygen D. Jeśli występuje on na powierzchni krwinki czerwonej, to mamy RHD+, czyli jest. Jeśli go nie ma, natomiast to jest RHD ujemny. Oczywiście to jest taki ogólny wzór i to powiedzmy, że funkcjonowało jeszcze rzeczywiście w taki sposób prosty wiele lat. W tej chwili oczywiście jesteśmy w stanie określić wiele różnych antygenów na erytrocytach i te badania bardzo często są bardzo szczegółowe. Czasem zdarza się, że ktoś oddaje krew albo na przykład kobieta w ciąży jest i okazuje się, że ma bardzo skomplikowany układ przeciwciał na swoich erytrocytach i muszą być bardziej szczegółowe badania. W regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa można oddać zarówno krew, jak i jej poszczególne składniki. Krew pełną pobiera się metodą konwencjonalną. Każdy, kto oddawał już krew najczęściej, to wie, jak to wygląda, prawda? Odpoczynek, kładziemy się na specjalnej leżance i jest wkłucie do żyły oczywiście i do specjalnego takiego woreczka na mieszadełku, to się nazywa wagomieszarka, jest pobierana krew, od razu na tej wagomieszarce ta krew jest tak troszkę jakby kołysana i tam jest waga i aparat pika, kiedy już jest oddane te 450 ml krwi. I to jest pobranie metodą konwencjonalną, tak zwanej krwi pełnej. Składniki krwi poszczególne możemy pobierać w tak zwanych zabiegach aferezy. Obecnie dążymy do tego, aby uzyskiwać jak największą liczbę składników krwi i produktów krwiopochodnych, które mogą w danym momencie pomóc nawet kilku osobom. Przykłada się także dużą rolę do pobierania od dawcy jednego określonego składnika, na którym w danym czasie jest duże zapotrzebowanie. Łatwiej jest te poszczególne składniki szybciej wykorzystać. W metodzie konwencjonalnej jednorazowo od osoby pełnoletniej, która waży co najmniej 50 kg, pobieramy 450 ml krwi, plus minus 45 ml krwi pełnej i jest to tak zwana jedna jednostka krwi. Zawiera ona w sobie wszystkie składniki krwi, czyli te czerwone, białe, płytki krwi, osocze i to jest wszystko w jednym jakby pojemniku. Samo oddanie 450 ml krwi trwa około 5-10 minut. Ja na przykład jak oddaję to zwykle, ponieważ mam stosunkowo niskie ciśnienie, tam 110-115, to oddaję nawet 15 minut krwi. Czasem jest tak, że obok mnie jest jakiś pan i on już dwóch panów się zmienia, a ja sobie dalej tą krew oddaję. Nie ma to istotnego znaczenia. W trakcie oddawania krwi możemy oczywiście pić. Bardzo często czasem, jeśli rzeczywiście jest jakieś takie spowolnienie oddawania, to panie podają jakiś tam kubek wody najczęściej. Natomiast pobieranie składników krwi podczas zabiegów aferezy wygląda troszeczkę inaczej. Obok nas jest ustawiony taki specjalny jakby przyrząd. Trochę to przypomina, jak ktoś widział sztuczną nerkę z różnymi takimi krążącymi rureczkami. I przy pomocy tego urządzenia możemy pobierać albo osocze z krwi pełnej. W osoczu znajdują się wszystkie najważniejsze składniki krzepnięcia krwi. Możemy odseparować płytki krwi, możemy odseparować krwinki czerwone i wreszcie krwinki białe. Jeśli mamy odseparowane te poszczególne składniki, możemy je też przygotować na przykład do onkohematologii, czyli osoby, które są leczone z powodów onkologicznych, hematologicznych. Mają na przykład białaczki, chłoniaki, szpiczaka. Przygotowywane są do przeszczepu albo szpiku. One potrzebują specjalnie przygotowanych preparatów krwi. Ich szpik musi być specjalnie przygotowany, czyli jest tak jakby spalone przy pomocy radioterapii, w związku z tym przez jakiś okres czasu w ogóle nie działa. Jeśli podalibyśmy im nieprzygotowane, na przykład płytki krwi, to byśmy wywołali u nich śmierć. One muszą być przygotowane, pozbawione wszelkich nieprawidłowych jakby przyczepów, bakterii, czyli muszą być kompletnie wyjałowione, żeby można było podać je człowiekowi, który nie ma w danym momencie absolutnie własnej odporności. Czyli z takiej naprawdę krwi, jak wy, jak oddajecie, to tak naprawdę można zrobić w tej chwili w medycynie nieograniczoną ilość możliwości. Krew pełna, czyli ta taka najpowszechniej oddawana, jest potrzebna jakby do tych szybkich przetoczeń. Czyli mamy kogoś ostro krwawiącego, krwotok, jest operacja w ramach chirurgii naczyniowej, chirurgii ortopedycznej. To potrzebujemy wtedy szybko pełną krew. Czyli człowiek musi otrzymać od razu te czerwone flakoniki w całości, jeden za drugim. To najczęściej tak naprawdę w tej chwili dzieje się przy silnych krwotokach. Oczywiście podczas zabiegów operacyjnych teraz niektórych istnieją możliwości na odbieranie krwi traconej przez pacjenta i w sposób szybki przygotowywanie i trochę i podawanie z powrotem danemu pacjentowi. Jest jeszcze też metoda autotransfuzji, kiedy wcześniej wiemy, że pacjent będzie potrzebował krwi i możemy sobie pobrać od danego pacjenta krew, specjalnie ją przygotować i w momencie, kiedy będzie on podlegał jakiemuś procesowi leczniczemu, do którego ta krew będzie potrzebna, to podajemy jego własną krew. Wtedy też nie borykamy się z problemem na przykład konfliktu serologicznego, czy też innych niekorzystnych zdarzeń związanych z transfuzjologią. Ale to są przypadki, powiedzmy, już wcześniej zaplanowane. My tu mówimy o tym, że tak naprawdę chcemy, żeby jak najwięcej ludzi, to nie muszą być donacje co 3 miesiące, czy tam co 4 regularne, 2 razy w roku, 3 razy w roku. To tak naprawdę na zdrowie człowieka oddającego nie ma kompletnie żadnego wpływu. Oczywiście krwiodawcy, o czym tutaj pani Małgosia także w tym radiu mówiła wielokrotnie, po oddaniu odpowiedniej ilości krwi, odpowiedniej ilości donacji, mają naprawdę fantastyczne przywileje. W tej chwili, jeśli chodzi o korzystanie zwłaszcza z opieki specjalistycznej i o badania specjalistyczne, plasują się w tej przyspieszonej kolejce. Także naprawdę warto to robić. Jeśli rozpoczniecie to wcześniej, to tak naprawdę będzie to odbywało się bezproblemowo w ramach wolnego czasu. My tutaj w ramach naszej gminy mamy takie ustalenie z myślenickim krwiodawstwem, że te akcje odbywają się w przychodni 4 razy w roku. Dobieramy oczywiście jakieś fantastyczne okazje. Teraz przypominam, że niedługo będzie Dzień Ojca. Także zawsze jest dobra okazja, żeby oddać krew i pomóc komuś innemu. Też nikt jakby nie planuje choroby, ale nie wykluczamy wykluczone, że sami kiedyś będziemy musieli skorzystać z takiej pomocy. Zatem przypominam, 18 czerwca w niedzielę od godziny 8 do 12 w przychodni w Krzczonowie akcja oddawania krwi. Każdy może zostać krwiodawcą, liczy się każda kropla krwi. Wszystko szczegółowo będzie omówione oczywiście na Facebooku i na stronie przychodni. Przygotujcie się, wypijcie herbatę, płyny, zjedzcie dobre śniadanie. Panie i pan doktor albo pani doktor, kto przyjedzie, to tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. Czekamy na was wszyscy. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich chętnych. Oczywiście strażacy, którzy w naszej gminie byli dawniej takim i są nadal filarem krwiodawstwa, stanowią tutaj absolutnie taką grupę, na którą zawsze możemy liczyć, ale też jakby teraz bardziej kładziemy nacisk na to, że każdy z nas może być krwiodawcą, nie musisz być strażakiem, żeby krew oddawać. Natomiast oczywiście liczymy jak zawsze na strażaków, bo oni zawsze jakąś frekwencję robią. A chodzi o to, żeby skoro panie poświęcają czas i przyjeżdżają do nas w niedzielę, żeby jednak z tego dnia było dobre działanie dla wszystkich. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Chyba słyszymy się jeszcze za 2 tygodnie, bo to jeszcze będzie czerwiec. Zobaczymy, o czym będziemy mówić. Pewnie o wakacjach i o chorobach i o apteczce podróżniczej, jaką sobie trzeba przygotować, bo te pytania już padają w przychodni. Więc spotkamy się tak na wakacyjnie pod koniec czerwca. A na razie do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia z niektórymi w niedzielę 18 czerwca. Dziękuję bardzo.
Wieczór w miasto opadł, wyfrunęły złote ćmy. No i znowu tamten chłopak na balkonie vis-a-vis. O tej porze staje co dzień, jakby czekał na mój znak. Co to wreszcie mnie obchodzi, więc do siebie śpiewam tak. Pa, 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 pa. Co w ogóle myśleć o tym, żeby nie miał taki ktoś nic lepszego do roboty, tylko gapić się na złość. To w ogóle lepsza sztuka, że takiego tylko bić, bo piosenkę moją ukradł i bezczelnie śpiewa mi. Pa, 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 pa. Denerwował mnie okropnie, to był powód, ręczę wam, że zaczęłam śpiewać w oknie, no i duet wyszedł nam. Już plotkarki w kamienicy na mój widok kryją nos, a dzieciaki na ulicy wyśmiewują mi na głos. Pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, pa, ra, 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 pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, pa. Kiedy spotkał mnie na schodach, chciałam krzyknąć, jak pan śmie, co za zwyczaj, co za moda, i w ogóle mówi nie. Lecz bezsilna jest dziewczyna, gdy ktoś takie oczy ma, to właściwie twoja wina, że śpiewamy ty i ja. Pa, 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 pa,